8 mitów
o małżeństwie.
Zapraszają
ksiądz Artur Filipiak,
ksiądz Mateusz Puchała
oraz zaproszeni goście.
W naszym programie obalamy mity o małżeństwie. Mit pierwszy: możesz zmienić swojego współmałżonka. A jaka jest rzeczywistość? Nie można zmusić kogoś do zmiany, a próba zmiany nie jest zdrowa. Naszymi gośćmi jest Paulina i Mateusz Bednarscy, znani już z naszej anteny.
Szczęście Boże.
Szczęście Boże.
Jak to wyglądało w waszym przypadku? Tym małżeństwem nie jesteście od dawna. Ile macie tego stażu małżeńskiego?
2,5 miesiąca teraz będzie.
No zaraz 3.
Zaraz 3.
Dobra.
Czy w tym czasie zdarzało wam się próbować zmienić współmałżonka?
Nawet przed.
Tak, nawet przed ślubem nam się zdarzało próbować zmienić. To trochę tak jest, że no zawsze jak się spotyka dwoje ludzi, to jest coś, co ich łączy, jest coś, co ich dzieli. I tak sobie myślę, że to, co dzieli, może dzielić już, a może dzielić i doprowadzać do szału. No i na pewno są jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam nas dzielą i doprowadzają do szału. Ja tak mam na przykład z wypełzającymi z kosza na pranie ubraniami, że jeżeli one same próbują opuścić łazienkę, to gdzieś usilnie próbuję im wskazać właściwe miejsce. No i to jest taka mała rzecz, nad którą rzeczywiście pracujemy, nad zmianą. No na razie przez te 3 miesiące zdecydowanie nie udało mi się doprowadzić do jakiejś rewolucji, ale zobaczymy, w tym się akurat nie poddaję. No ale to są błahostki. A jeśli chodzi o jakieś takie grubsze sprawy, jakieś tam trudniejsze tematy, to rzeczywiście wydaje mi się, że wszystkie nawet próby zmiany są skazane od razu na porażkę.
Znaczy ja uważam, że to, że jeden bądź drugi partner tam próbuje zmienić drugą, to taka podstawowa potrzeba człowieka, żeby było mu wygodnie. Więc skoro mi wygodnie jest funkcjonować w ten sposób, to żyjmy wygodnie, zmieńmy się tak, żeby było mi wygodnie. I często można po prostu tak bezwiednie i bez większego myślenia próbować, że no ale przecież to normalne, że robi się tak i tak. Normalne, że odkłada się rzeczy tak i tak, albo że robi się rzeczy tak i tak, że w ogóle oczywiste są pewne rzeczy. Może to też jest kwestia, żeby po prostu powiedzieć, że no, dla mnie to było oczywiste, jakoś nie pomyślałem w ogóle o tym i można uniknąć dzięki temu jakichś tych zbędnych przeczek bądź niuansów w dyskusji mniej lub bardziej gorącej. I myślę, że warto po prostu czasami się zastanowić, skąd wychodzi taka potrzeba zmiany, bo czy to jest rzeczywiście, żyje mi się wygodniej i jestem troszeczkę leniwy nawet, bo nie chcę się zmienić albo nie chcę nawet pomyśleć o tym, że może być lepiej dla nas, żeby funkcjonować inaczej, a może być to rzeczywiście coś, co warto zmienić, bo są jednak pewne zachowania, które no, trzeba mieć co najmniej w kontroli, tak? A nawet są to jakieś toksyczne, bo po prostu szkodliwe dla jednej bądź wielu osób.
Trochę chyba tak jest, że jest zmienianie i zmienianie. No i jeżeli ja będę chciała zmienić mojego małżonka, nie? W sensie to będzie mój cel, że ja koniecznie chcę zrobić wszystko, żeby on zachowywał się inaczej, to w ogóle nie ma sensu, bo ja chyba nie po to brałam z nim ślub, żeby teraz próbować nad nim oddziaływać w ten sposób. A rzeczywiście, jeżeli potrzebna jest jakaś zmiana w naszym wspólnym życiu, no to warto o niej rozmawiać i tak jak Mateusz powiedział, gdzieś tam wspólnie wypracowywać jakieś rozwiązania. I chyba nie chcemy, żeby to zabrzmiało tak, że nie ma co się zmieniać, dlatego że za zmianą stoi rozwój. Jeżeli my mamy się rozwijać i w relacji, jeżeli mamy się rozwijać jako jednostki, jeżeli mamy się rozwijać w ogóle we wszystkich innych aspektach, w które rozwój można gdzieś tam wpleść, to zmiana jest konieczna. Tylko chyba kluczowe jest to, żebym nie ja zmieniała kogoś, a żebyśmy gdzieś tam o tej potrzebie zmiany rozmawiali i żeby każdy zmieniał się sam, albo żebyśmy my zmieniali się razem. Wydaje mi się, że największa toksyczność w tym stwierdzeniu związana jest z tym, że to ja mam zmienić kogoś, nie tak jak ja bym miała moc stworzenia kogoś na nowo, a trochę nie tak, bo już raz byliśmy stworzeni i trochę takimi trzeba się wziąć i razem na tym, na tej bazie pracować.
To, że człowiek lubi być sprawczy, to zawsze miło tak poczuć, że to ja jednak doprowadziłem do tego i teraz po mojemu. Ale też właśnie ważna jest w ogóle ta pobudka do zmian. No bo właśnie, czy to jest moje widzimisię, czy może rzeczywiście lepiej wyjaśnić sobie parę rzeczy, dać sobie czasu, żeby przemyśleć, żeby zrozumieć, dlaczego ta zmiana jakiegoś zachowania bądź innej rzeczy jest korzystna dla wszystkich tak naprawdę.
Tak, odnosząc się do jakiegoś przykładu, my mamy taką różnicę trochę w funkcjonowaniu społecznym, że ja gdzieś dużo częściej spotykam się ze swoimi znajomymi niż robi to Mateusz. I to nie jest tak, że my gdzieś tam mamy, nie wiem, różne grupy znajomych albo w różny sposób traktujemy relacje, bo nie, no dla obojga z nas gdzieś tam posiadanie przyjaciół jest ważne i z tymi przyjaciółmi mamy zażyłe relacje, z tym, że ja gdzieś z moimi przyjaciółmi spotykam się z dużo większą częstotliwością niż Mateusz ma to w zwyczaju robić ze swoimi. I na początku to było dla mnie zupełnie nie do przejścia. Ja nie byłam w stanie zrozumieć, dlaczego on nie widuje się z ludźmi częściej. I miałam taką myśl, to jeszcze zanim byliśmy małżeństwem, zanim byliśmy w ogóle narzeczeństwem. Na początku jak byliśmy w związku i to był ten etap, kiedy już można było się pokazać innym ludziom. Nie, że to już na tyle poważne, że znajomi mogą zobaczyć, że próbowałam gdzieś tam w te swoje spotkania towarzyskie Matiego wplatać, żeby go ze sobą zabierać. Taką miałam misję gdzieś tam sprawienia, żeby był bardziej otwarty, bardziej towarzyski, no bo to przecież pewnie brakuje tylko takiego bodźca, żeby gdzieś tam sobie poprzebywać z ludźmi. I to za każdym razem wiązało się z tym, że ja wracałam i miałam wyrzut sumienia, że on się zmęczył. Bo albo przesiedział to spotkanie i nie odezwał się prawie nic, albo gdzieś tam aktywnie słuchał i powiedział ze 2-3 zdania. I jak wracaliśmy, to nawet samochodem gdzieś tam się odwoziliśmy, to ja miałam takie wrażenie, on jest znowu wyszedł na buca, nie jestem zadowolona, bo ja go znam z innej strony, niż ktoś go poznał. I tak starałam się tę towarzyskość rozbudzać. A potem okazało się, jakoś objawiło nam się to, albo i zaczęliśmy o tym rozmawiać i okazało się, że to zupełnie nie ma sensu, bo to są po prostu różne jakieś sposoby funkcjonowania i przecież nie ma nic złego w tym, żebym ja spotkała się z kimś sama i nie zawsze temu spotkaniu musi towarzyszyć Mateusz i przecież nie ma nic złego w tym, że on ze swoimi przyjaciółmi widuje się rzadziej, nie? To trochę nie są moje relacje. Wiadomo, że teraz to już są nasze wspólne relacje, bo ci przyjaciele się też uwspólnili przy różnych okazjach, no ale wciąż ta częstotliwość jest gdzieś tam różna i ona nie wynika z tego, że ktoś jest bliższy, ktoś jest dalszy, a z tego, jakie są te nasze różnice w tym, jak często trzeba się otaczać innymi ludźmi i wydaje mi się, że w ogóle te relacje są lepsze, jak się do niczego nie zmuszamy, jak ani Mati nie odwleka od tego, że o, przecież się przed chwilą z kimś widziałaś, po co znowu się z nim widzisz, ani ja nie namawiam na to, żeby nastąpiła jakaś intensyfikacja tych spotkań. No i już przy tych rzadszych spotkaniach ja na przykład nie mam takiego wrażenia po nich, że mam wyrzut do sumienia, że Matiego wzięłam, albo że coś zorganizowałam, albo że on się zachowywał nie tak, jak ja bym chciała i komuś mogło się zrobić przykro, a dla niego to po prostu było gdzieś tam zbyt duże wychodzenie ze strefy swojego komfortu, więc...
Też chyba tak się złożyło, że pierwsze takie spotkania właśnie z drugą stroną, że tak powiem, to było tak, że najczęściej była w ogóle cała paczka, no w sensie więcej niż 2-3 osoby, tylko od razu było tam tylko kilka par. I no jednak byłem jedyny, że tak powiem, spoza danej grupy i też było mi się ciężko odnaleźć, ale no to kwestia po prostu mojego jakiegoś tego funkcjonowania i pewnych rzeczy, bo przykładowo jak był już czas zaraz przed ślubem i Julka, czyli świadkowa Pauliny, poprosiła o moje uczestnictwo w tam nagraniu pewnych rzeczy, to jakoś bez żadnego problemu, już widzieliśmy się 2-3 razy i można powiedzieć, że to przebiegło bez żadnej spinki, bez żadnego takiego poddenerwowania, tylko tak jakbyśmy się po prostu znali, no, znamy się przecież i normalnie funkcjonowałem, więc nie było takich żadnych negatywnych odczuć z mojej strony, zwłaszcza, że no, nie ma gradacji. Mam taki tryb funkcjonowania, jest trochę rzadziej.
Znaczy tak, chodzi o to, że różne osoby w różny sposób tworzą relacje i mi było to na początku gdzieś tam trudno zrozumieć, Mati nie potrafił tego do końca nazwać i to była taka rzecz, w której się grzebaliśmy i nie mogliśmy wygrzebać, ale jeszcze taką mam refleksję, że trochę czemu ja miałabym zmieniać te rzeczy, w których się zakochałam? Nie, bo to nie jest tak, że Mati coś przede mną ukrywał i że ja o czymś nie wiedziałam i że to nagle wypełzło coś spod szafy i teraz koniecznie trzeba to zmieniać, dlatego że ja nie wiedziałam, że takie jest i tutaj nie pisałam się na to i będziemy coś zmieniali. Zupełnie nie w tę stronę, bo przecież my się poznawaliśmy przed tym ślubem przez jakiś tam określony czas i rozmawialiśmy ze sobą i staraliśmy się niczego przed sobą nie ukrywać, więc gdzie jest podstawa do tego prawa zmieniania czegoś, jak już trochę transakcja została dokonana, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, no ale jakby wychodzi się za człowieka, którego się zna, a przynajmniej tak zakładam, i wychodzi się za człowieka, którym się w jakimś momencie zakochało, więc po co to zmieniać, nie? Właśnie chyba na tym polega cała ta siła związku dwojga osób, nazwijmy to górnolotnie, że my jesteśmy różni, a nie tacy sami, bo jakbyśmy byli tacy sami, to byśmy się chyba wykończyli.
Zanudzili przede wszystkim.
Myślę, że ten czas przygotowań narzeczeńskich, ale także wybierania przyszłego współmałżonka jest dla Was dosyć nieodległy, więc może jeszcze zadam takie pytanie, jak to było przy wyborze? Czy kiedy poznawaliście kolejne osoby, o których myśleliście, że są kandydatami na Waszego przyszłego męża, przyszłą żonę i widzieliście u nich pewne cechy, no złe, które Wam się bardzo nie podobały, to nie było trochę myślenia, może po ślubie uda nam się to zmienić, może jakoś to przepracujemy, że teraz to nie jest najważniejsze?
Nie miałem takich myśli. Też wychodziłem z założenia, że no, zmiany, to no, co zmieniać w człowieku, tak? W sensie, jeżeli nie jest to szkodliwe, to nie zmieniać tego, bo to trzeba zaakceptować i po prostu widziały gały, co brały, trzeba z tym żyć.
Mati jest z tych tolerancyjnych. A ja nigdy wcześniej nie myślałam o ślubie. I nigdy wcześniej, jak byłam w jakimś związku, to nie miałam takiej perspektywy małżeństwa. Nie dlatego, że to było jakoś wypowiedziane, że o, ktoś nie chce ślubu, albo że o tym nie myślimy, tylko jakby to było tak abstrakcyjne, że nawet ten temat się nie pojawiał, więc chyba jestem złym przykładem.
Aczkolwiek dla oddania prawdy, pomimo, że jestem tolerancyjny, nie znaczy, że jestem jakimś aniołkiem, bo pewne rzeczy, no pewne różnice wywołują czasami we mnie cichy poczucie furii, ale to jest kwestia po prostu tego, że jest to moje, trzeba to przygotować ten garnek, tyle, nie wyłączyć ten gaz, żeby zeszło ciśnienie. No to generalnie są błahostki, tak? Po prostu tracić ostatecznie nerwy i czas.
Ale wydaje mi się, tak odnosząc się jeszcze do tego pytania, że może te myśli o małżeństwie gdzieś tam w poprzednich związkach też nie pojawiały się dlatego, że ten zbitek cech drugiej osoby był taki, że mi gdzieś podświadomość nie pozwalała myśleć o wspólnym kobiercu, że to nie do końca musiało być uświadomione, że ja sobie gdzieś o tych cechach myślałam, ale wydaje mi się, że w ogóle w tym dobieraniu życiowego partnera to dużo jest intuicyjności, trochę, nie wiem, zaufania temu, co się w ogóle wydarza i no jakby nie ma trochę chyba co kalkulować. Ja sobie nie wyobrażam jakieś tam rozpisywania cech drugiej osoby w Excelu i sprawdzania, które mi się podświetlą na zielono, bo zgodzą się z moimi, a które zaświecą się na czerwono. Jeżeli tych na czerwono będzie za dużo, bo nie wiem, będę chciała je zmienić, albo nie będę w stanie z nimi gdzieś tam obok żyć, to żeby drugą osobę skreślić, bo to jest takie strasznie interesowne. W ogóle takie podejście wydaje mi się strasznie interesowne. A jakby wydaje mi się, że poza tym, że co jakiś czas zaświecają się te czerwone punkciki, no bo odkrywamy w sobie też nowe rzeczy, to już wspólne mieszkanie trochę weryfikuje też takie codzienne życie, to przecież nie sprawia, że ja nagle nie chcę być żoną tego męża. Chciałabym go zmienić albo żałuję podjętej decyzji. A jeżeli żałuję, no trwa od 5 do 10 sekund. Potem
ale z drugiej strony takie właśnie interesowne podejście formalizacji związku uważam, że jest w pewnej mierze nawet powszechnie, jak patrzę sobie dookoła, że znacząco częściej właśnie mogę dostrzec takie przypadki, że ludzie wprost mówią, że tak, jestem z kimś, ale ślub to nie, bo taka cecha mi przeszkadza. Nie wyobrażam sobie wspólnego życia, bo coś tam, związek tak, ale bez takiej zażyłości, bez takiej formalizacji. A z drugiej strony też jesteśmy troszeczkę tak, jeszcze w temacie zmieniania, no zbombardowani taką popkulturą, gdzie jest ten, to jest ta romantyczna wizja związku i czego to ten facet nie zrobi dla niej, czego to ona nie zrobi dla niej, jakie to cudowne. Otworzy się dosłownie lodówka, a tam idealny związek wyskakuje z pomiędzy jaj, tak? Też trzeba mieć na uwadze, że gdzieś tam świadomie bądź mniej świadomie, podświadomie mogą takie myśli być wtłaczane w nas.
O tym, czy można zmienić swojego współmałżonka, rozmawiali
Paulina i Mateusz Bednarscy
i ksiądz Artur Filipiak.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej po pierwsze rodzina.